Skakanie po kałużach może dać bardzo dużo radości, jak nauczyła nas, albo po błotku, jak nauczyła nas świnka Peppa, jej brat George. Nie wiem, czy oglądaliście. No na pewno. Przecież to bardzo znana rodzinka. Pod warunkiem, że kałuże nie są zbyt duże, albo zbyt głębokie i deszcz nie narobi nam jakichś szkód. Czasami tak się zdarza. Ale rośliny bardzo się cieszą. Powietrze też się zmieniło i my właśnie w tym rześkim, sobotnim poranku jesteśmy razem z wami. Zegar pokazuje 8 minut po godzinie 9. Paweł Kretkowski program realizuje. Anna Jaworska mówię. Dzień dobry. Mam nadzieję, że słuchacie nas. Może jeszcze gdzieś tam zakopani głęboko pod kołderką, ale mam nagrody, więc spróbujemy. Może uda się z konkursem. Różne książki. Jestem eko. Ja też mogę uratować świat. Książka autorstwa Sylwii Majcher, która ukazała się nakładem wydawnictwa Wilga. Jest też coś dla tych, którzy są starsi i mają już na koncie książki Małgorzaty Musierowicz z cyklu Jerzycjada. Świetna książka, która zawiera krzyżówki, quizy, konkursy czytelnicze, ale trzeba już coś wiedzieć na temat świata Borejków i nie tylko, i Poznania, które jest w Jerzycjadzie opisane. I wreszcie trzecia książka, którą już trochę znacie, bo o niej opowiadałam, ale mam jeszcze jeden pięknie wydany egzemplarz. Tu i teraz Joanny Guszty i Przemka Liputa, wydawnictwo Kropka, wydało książkę, jak to dinozaurzyca trafiła do dzisiejszego świata i dziwi się, jak to ludzie trochę ten świat zepsuli. Ale znakomitymi przewodnikami po zmianach klimatu są dzieci i sporo można się z tej książki dowiedzieć. Opowiemy między innymi już za kilka chwil o żużlu. Słuchajcie, ukazała się książeczka dla dzieci, która właśnie przybliża ten sport. I o tym opowiem za kilka minut. Takiej książki jeszcze, kochani, nie było. Już niebawem do księgarni trafi pierwsze takie wydawnictwo, które ma wam przybliżyć sport żużlowy. Autorką książeczki jest młoda mama z Leszna, Marta Magdańska, która zatytułowała ją Bobcio i mecz żużlowy.
Jestem mamą dwójki dzieci, Mateusza i Magdaleny. Mateusz ma trochę ponad 4 lata. Jest ogromnym fanem żużla, a okazuje się, że nie ma takich książek dla dzieci o żużlu na polskim rynku wydawniczym. I pojawił się pomysł, żebym napisała sobie taką własną książkę. Początkowo tylko do własnych dzieci, ale okazało się, że wyszła całkiem fajna, więc dlaczego by nie spróbować jej wysłać? Poszła do wydawnictw, znalazło się chętne wydawnictwo i oto będzie.
Pani sama jest fanką żużla?
Jestem, tak, ale muszę przyznać, że mój mąż i syn są zdecydowanie większymi fanami niż ja.
Co w tej książce chce pani przekazać dzieciom?
Chcę im pokazać, czym w ogóle jest żużel i jak przebiega mecz żużlowy. Bo książka jest właśnie o tym, że małego chłopca na żużel zabiera tata i pokazuje mu i wyjaśnia, co się dokładnie na tym żużlu dzieje. I właśnie to chciałabym dzieciom wytłumaczyć, co tam się dzieje, dlaczego i wszystkie takie szczegóły z meczu żużlowego przekazać.
No właśnie, jakie szczegóły, konkrety?
Dziecko się dowie na przykład, w jakich kaskach jeżdżą goście, w jakich gospodarze, co to znaczy, że zawodnik jest wykluczony na przykład. Gdyby dziecko poszło na mecz żużlowy, to takie pewnie pytania zadawałoby swoim rodzicom.
Czyli to jest taki, mówiąc prawdę, przewodnik dla dzieci po żużlu.
W formie takiej historyjko-bajeczki, nazwijmy to.
Bohaterem książki jest tytułowy Bobcio.
Bobcio to jest przedszkolak i właśnie on razem z tatą idzie na żużel.
A w ogóle żużel jest sportem dla dzieci, bo przede wszystkim tam jest dużo hałasu przecież na tych zawodach.
Tak, o tym hałasie też wspominam w książce i nawet w pewnym momencie tytułowy Bobcio musi ten hałas przekrzyczeć, żeby tata go w ogóle usłyszał. Ale myślę, że jeśli spojrzymy na polskie stadiony w czasie meczów żużlowych, to zobaczymy tam sporo dzieci, także myślę, że tych fanów jest naprawdę wielu.
To jest sport przyjazny dzieciom, dla dzieci?
Jeśli chodzi o uprawianie, to myślę, że nie do końca, ale jeśli chodzi o oglądanie, to myślę, że jak najbardziej. To są motory, motocykle, hałas, ściganie. Myślę, że małe dzieci, starsze dzieci i szczególnie chłopcy, chociaż niekoniecznie, myślę, że będzie im się to podobało.
Bo widziałem na meczu żużlowym dużo dziewczynek też.
Tytułowym bohaterem jest chłopiec, no bo ktoś musiał być, ale to wcale nie znaczy, że książka jest tylko dla chłopców. Myślę, że dziewczynki też znajdą coś dla siebie w tej książce. Jest tam też na końcu malutkie wspomnienie, że Bobcio ma siostrę. Może jeśli pojawi się kolejna część, ta siostra również się pojawi trochę bardziej.
Książka zawiera wiele ilustracji.
Na co co drugiej stronie jest dość sporej wielkości ilustracja i te ilustracje są przepiękne moim zdaniem. Wyjątkowe, bo ilustrator Mariusz Hołot ilustrował swoją pierwszą książeczkę dla dzieci, także nie ma takich ilustracji jeszcze nigdzie. No i są o tyle wyjątkowe, że są neutralne. Neutralne w takim znaczeniu, że nie ma tam nic nawiązującego do żadnego klubu w Polsce. Barwy są neutralne, takie niewystępujące w żadnej drużynie. Stadion nie przypomina żadnego stadionu w Polsce, bo jest, nazwijmy to, typowym stadionem. Dlatego myślę, że wszyscy kibice w całej Polsce się będą mogli utożsamiać z tą książką. W książkach dla dzieci ilustracje są niemal tak samo ważne, a może i ważniejsze dla dzieci niż sama treść. I tutaj ilustrator naprawdę stanął na wysokości zadania i myślę, że ilustracje są merytoryczne, odpowiednie do treści. Nie są jakieś wyjątkowo bajkowe, jakieś fikcyjne, są naprawdę realistyczne.
Książeczkę Marty Magdańskiej pod tytułem Bobcio i mecz żużlowy wydało młode poznańskie wydawnictwo Nowa Baśń. Kochani, zapraszam Was do udziału w konkursie Pobudka. Wstajemy, czy gdzieś rodzice są w okolicy, czy gdzieś w okolicy jest telefon. Mam nadzieję, że tak. Spróbujemy i sprawdzimy, czy dzisiaj się obudziliście. Mam przed sobą książkę, o której wspominałam na początku, czyli Jestem Eko, ja też mogę uratować świat, autorstwa Sylwii Macher. I to jest książka, która właśnie mówi o ekologii, o tym, w jaki sposób szkodzimy Ziemi, w jaki sposób przede wszystkim możemy jej pomóc i jak zachowywać się, żeby po prostu nie być takim śmieciuchem, który chodzi po ziemi i tylko niepotrzebnie gdzieś tam rzuca papierki albo dokonuje wyborów, które mogłyby być inne i całkiem pomocne, jeżeli chodzi o środowisko. Znalazłam tutaj na przykład taką informację, że używanie przez 40 lat swojego kubka, takiego po prostu zwykłego kubka, nie jednorazowego, pozwala uratować 24 drzewa i zaoszczędzić prąd, który można ciągiem wykorzystywać przez 18 dni. 18 dni może Wam się wydawać, że to jest niedużo, ale to jednak sporo energii. Zobaczcie, że każdy pojedynczy człowiek może wpłynąć na to, jak korzystamy z naturalnych zasobów. Na przykład jest też sporo informacji o odpadach, więc słuchajcie, powiem Wam, że mam już na ten temat trochę wiedzy, a przeglądam tę książeczkę z bardzo dużą ciekawością. Chciałabym, żeby ktoś do nas zadzwonił i odpowiedział na przykład na pytanie, to myślę będzie dość trudne pytanie, ale spróbujemy, bo wiem, że dużo wiecie. Co to jest recykling? Co to jest recykling? Jak można by wyjaśnić znaczenie tego słowa? Może ktoś się odważy, na to bardzo liczę. A numer telefonu do studia 61 8654 654. Co to jest recykling? Jak to wytłumaczyć? 24 minuty po godzinie 9. Wygląda na to, że już obudzony jest 9-letni Mateusz z Poznania. Dzień dobry, Mateuszu.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam cię serdecznie. Pozdrawiam też twojego tatę, bo wiem, że dzwonicie drużynowo, ale odpowiadał będziesz sam?
Tak.
Dobrze. Mateuszu, powiedz zatem, jak rozumiesz słowo recykling? Co to znaczy?
Recykling to znaczy segregowanie śmieci i odzyskiwanie ich.
No właśnie, ale odzyskiwanie to znaczy, bo jak ja chcę coś odzyskać, to tak jakbym coś zgubiła. W jakim sensie odzyskujemy jakieś surowce? Na przykład, wyrzucam słoiczek, szklany słoiczek.
No i żeby wyrzucić do odpowiedniego pojemnika.
A dlaczego to ważne?
No bo żeby potem przerobili na nowy słoik i był wykorzystany ponownie.
No świetnie, dużo wiesz na ten temat. Mateusz, gratuluję ci serdecznie. Mam nadzieję, że ta książka ci się spodoba. Są tutaj różne historie, ciekawostki, a nawet ekologiczne zadania. Gratuluję ci. Powiedz, jak spędzasz wakacje?
Dobrze.
Dobrze, ale na razie w domu, czy będzie jakiś wyjazd, czy na przykład jakieś spacery?
Jestem na działce.
Teraz na działce? Świetnie, tak. No to dobrze. Na działce, a co można robić na takiej działce? Ja najchętniej bym leżała na leżaku. A ty co robisz na działce?
Chodzę na spacery w lesie, jeżdżę na rowerze.
Super. No i dobrze.
Pływam.
Mhm. Oj, wiesz co, to życzę ci jeszcze więcej przyjemności wakacyjnej. Nie rozłączaj się z nami. Gratuluję, oczywiście wygrałeś w naszym konkursie. Spójrzcie, Mateusz przed chwilą mówił, że chodzi na spacery, pływa, jeździ na rowerze. Nic nie było tutaj mowy o graniu w gry, na przykład, tylko pełen kontakt z naturą. I bardzo dobrze, my idąc też tym wakacyjnym tropem, na razie zostawiliśmy razem z Kacperem Witem świat cyfrowy, ponieważ Kacper zna doskonale miejsce, w którym jest na tyle ciemno, że niebo i gwiazdy mają idealne warunki. I dlatego my w wakacje o poranku będziemy zadzierać nosa i patrzeć w ciemne niebo. Dzień dobry.
Witajcie, radionauci. Wreszcie nadeszły lato i wakacje, a skoro wakacje, to też w końcu ciepłe wieczory. Czy może być lepsza okazja, by wyciągnąć rodziców na wieczorne oglądanie gwiazd? Jak jednak rozpocząć naszą przygodę z astronomią, tak by się nie sparzyć? O tym opowie nam Tomasz Zaraś, regionalny lider programu Ciemne Niebo Polska.
Przede wszystkim trzeba pamiętać o doborze odpowiedniego miejsca. Nie może to być miejsce, gdzie po prostu mamy na oku jakieś lampy uliczne. Niech to będzie najlepiej niebo podmiejskie lub wiejskie, gdzie jest naprawdę ciemno i można w pełni cieszyć się widokiem pojawiających się na niebie gwiazd. Ważne jest po prostu o tej porze roku głównie zabezpieczyć się w jakiś krem przeciwko insektami, bo to się przydaje. Trzeba też pamiętać, że mimo, że jest ciepło, w każdej chwili może na jakieś polarnomorskie powietrze może się zrobić trochę chłodniej. Wtedy dobrze mieć jakąś bluzę pod ręką.
Jak się w ogóle przygotować do takiej obserwacji? Wyjść i patrzeć to nie wszystko. Musimy wiedzieć, na co mamy patrzeć, prawda?
Tak. Pojawiają się na niebie o zmierzchu pierwsze jasne gwiazdy. Na przykład Capella na północnej części nieba, taka jasna żółta gwiazda, która świeci w gwiazdozbiorze Kozy. Nad naszymi głowami pojawi się Vega, która świeci w konstelacji Lutni Lirae. Można po prostu też wziąć ze sobą jakiś atlas nieba albo taką mapkę, na przykład wydrukować z internetu, bądź skorzystać z jakiejś aplikacji typu Stellarium.
Ta technologia, to znaczy mam na myśli właśnie choćby takie aplikacje, jest pomocna generalnie w obserwacji nieba nocą?
Bardzo się przydaje, pomaga poznać tą topografię nieba. Jeszcze za czasów, kiedy nie było tak różnych materiałów, znalezienie jakiegoś gwiazdozbiorów z takiej mapki, chociażby z czasopisma Wiedza i Życie, było to naprawdę dużo.
Jak już się wybierzemy na taką sesję obserwacyjną, no to w jakiś sposób byłoby dobrze to utrwalić. Czyli co, sporządzamy notatki? Jak to wygląda?
Można sobie prowadzić taki dziennik obserwacji. To jest bardzo fajna sprawa. Prowadziłem sobie taki zapis sesji. Tam zapisywałem wszystkie takie moje spostrzeżenia. Ten zeszyt dla mnie dzisiaj bardzo taką cenną pamiątką z tamtych czasów. Mogę zajrzeć dzisiaj i sprawdzić, jak się po prostu ta moja przygoda z astronomią rozwijała, jak ta wiedza po prostu się rozwijała. Nie wszędzie w jednym momencie jest czyste niebo. Może się okazać, że jesteśmy sobie na dworze, mamy czyste niebo i w pewnym momencie niebo przetnie jakiś bardzo jasny meteor albo nawet boli. I wtedy jak już mamy jakieś tam pojęcie o gwiazdozbiorach, możemy po prostu zapamiętać, gdzie on po prostu przeleciał. Mniej więcej znamy już kierunki świata i możemy podać jeszcze godzinę dokładną. I może się okazać, że byliśmy jedynym obserwatorem jego jasnego bolidu. Możemy wysłać tą notatkę do sekcji, która się tym zajmuje. I są ludzie, którzy potrafią po prostu nawet takie ciało niebieskie poszukać, które spadło już w postaci oczywiście meteorytu. To jest fenomenalna sprawa i pomocna.
Kochani, byliśmy tropem Mateusza już trochę na działce, prawda? No bo oczyma wyobraźni łatwo sobie wyobrazić tę zieloność. A poza tym może ktoś z was też właśnie w takich okolicznościach przyrody słucha naszego porannego programu, ale jeszcze na przykład nie byliśmy gdzieś, gdzie hoduje się konie, a będziemy tam regularnie od poniedziałku o 19:30. Posłuchajcie, jaką dobranocką będziemy raczyć was właśnie już od następnego tygodnia.
Magda Podbelska. Tajemnice końskiej zagrody. Wydawnictwo BIS. Czyta Justyna Siepietowska. Od kilku dni szykujemy się na letnie wakacje. Wakacje, niespodziacje. Ciocia Eli nie chce nam zdradzić, dokąd pojedziemy. Moja kuzynka Joe podstępem zdobyła informację, że nie będziemy mieszkały w górskiej miejscowości. Wiemy też, że nie jedziemy nad morze. Poprzez telefon zapytałyśmy ciocię, czy powinnyśmy wziąć stroje kąpielowe i dmuchanego delfina do pływania. Zastanawiała się przez chwilę. Stroje jadą, delfin zostaje, zdecydowała. Ciocia poprosiła też, żebyśmy postarały się do niej troszeczkę rzadziej dzwonić w sprawie wyjazdu. Ale tak się przecież nie da. Ostateczne ustalenia są takie. Każda z nas może zadzwonić do cioci tylko 11 razy dziennie. Tylko 11! A Joe pierwszego dnia wyczerpała limit już przed śniadaniem. Postanowiłyśmy poradzić sobie fachowo z tym ogromnym problemem i spisujemy nasze pytania na kartkach. Potem tworzymy jedną długą listę pytań i na zmianę telefonujemy do cioci, żeby je wszystkie zadać. Maksymalnie 9 pytań, zdecydowała ciocia, gdy zdarzyło się, że podczas jednej rozmowy chciałam ją spytać o 28 spraw. Dzięki temu skomplikowanemu systemowi zdobywania cennych informacji wiemy już całkiem sporo o naszym wyjeździe. Nie jedziemy w góry, nie jedziemy nad morze, nie na pustynię i nie na biegun północny. Musimy zabrać ze sobą buty z gładką podeszwą, spodnie bez grubych szwów, wygodne podkolanówki, rękawiczki z 5 palcami, ciepłe swetry, dużo koszulek, krótkie spodenki, chustkę na szyję, olejek goździkowy, kalosze, kilka marchewek i kask do jazdy konnej. Po co nam kask do jazdy konnej? Spytała zdziwiona Joe i nagle krzyknęła do mnie tak głośno, że aż mnie ucho zabolało. Całe szczęście, że w tym samym momencie krzyknęłam to samo co Joe. 100 dni na koni! Teraz już wiemy, dokąd jedziemy na wakacje. To cudownie! Nauczę się jeździć konno. Mój koń będzie biegał po łąkach, będzie wskakiwał do rzeki i będzie spał obok mojego namiotu rozbitego na środku prerii. Koń Joe będzie natomiast skakał przez przeszkody i uratuje ją z jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Moja kuzynka jeszcze nie wie z jakiej, ale to zupełnie nie szkodzi. Ciocia Li mówi, żebyśmy na razie próbowały powstrzymywać wyobraźnię, ale chyba sama wie, że jest to raczej zupełnie niemożliwe. Całe szczęście, że niespodzianka jest już spodzianką i że jutro będziemy największymi przyjaciółkami dzikich koni. Ciocia powiedziała, że chyba raczej najmniejszymi, a nic nie szkodzi. Wszystkie konie z naszych wakacji, szykujcie się, przyjeżdżamy! Magda Podbylska. Tajemnice końskiej zagrody. Wydawnictwo BIS. Czytała Justyna Siepietowska.
Może teraz ręce przydadzą się młodszym radionautom, żeby wybrać numer telefonu do radiowego studia i wygrać książkę Tu i Teraz, którą obiecałam. Chętnie posłucham młodszych radionautów, jak spędzają wakacje. Nie musi to być nic niezwykłego, zresztą uważam, że niezwykle może być wszędzie. Nawet spędzając wakacje na własnym balkonie. Więc może ktoś się odważy, może już na śniadanie zjadł płatki z mlekiem albo paróweczki, bo wiem, że opowiadacie, że jecie takie śniadanie, a może u kogoś były naleśniki, ale nie o śniadanie pytam, tylko właśnie o to, w jaki sposób spędzacie bądź będziecie spędzać wakacje. Co ostatnio robiliście ciekawego? Kto chce zdobyć książkę, niech dzwoni 61 8654 654. Może rodzice trochę pomogą. Dzień dobry, Gabrysiu.
Dzień dobry.
Dzień dobry, ile masz lat?
7.
I skąd do nas... I pół. I skąd do nas dzwonisz?
Z Obornik.
Z Obornik, ale przed chwilą powiedziałeś, że no to nie jest tak, że po prostu z Obornik.
Tak, to koło basenu jestem.
Koło basenu? A czy to jest basen ogrodowy?
To jest basen...
Jaki basen?
Pływania, gdzie... Nie mamy dzisiaj pływać.
A, i dzisiaj, a już pływałaś w nim? Czy dopiero będziesz?
Nie, dopiero.
A, no to i to jest twój plan na najbliższy czas wakacyjny.
Tak, i jeszcze chodzę na CTE.
A co to jest?
Na półkolonie.
A, rozumiem. A te półkolonie już trwają?
Nie, tylko tak trwają, ale ja jestem najstarsza chyba z grupy naszej.
A, rozumiem. A co tam robiliście ciekawego? Coś zdarzyło się fajnego?
Poznałam dużo przyjaciół i bardzo lubię być na plaży u nich. Grać w tenisa.
Świetnie. Gabrysiu, to bardzo ci dziękuję za meldunek. Taki półkolonijny trochę basenowy. Super. Oczywiście dla ciebie nasza książka. Nie rozłączaj się z nami jeszcze. Oj, kochani, dobrze było poczuć, że jesteście z drugiej strony, że jednak słuchacie Radionautów w wakacje i to bardzo dobrze. No w końcu jakoś trzeba rozpocząć ten dzień. Dzisiaj pogoda nie jest tak ostentacyjnie słoneczna i wakacyjna. To słonko nam się gdzieś pochowało, ale jeszcze w najbliższej perspektywie mamy upały. Zdaje się, że w przyszłym tygodniu. Ze względu na to, gdzie jesteście na tych wakacjach i jaka będzie pogoda, życzę Wam, żeby po prostu było fajnie, żeby zdarzyło się coś, co będzie dla Was przyjemne. Paweł Kretkowski program zrealizował. Do usłyszenia mówi Anna Jaworska. Ja mam nadzieję, że jeszcze słuchacze i na przykład rodzice będą z nami po godzinie 10. Zapraszamy bowiem na Radio Satysfakcja.
Radio Nauki. Magazyn dla dociekliwych dzieciaków.